witam Państwa bardzo serdecznie. Małgorzata Lenart, radna miasta Słupska. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Wójt gminy Smołdzino Arkadiusz Walach, dzień dobry.
Witam państwa serdecznie, witam redaktora.
I Adam Jaśkiewicz, wicewójt gminy Redzikowo, dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry
państwu. Gorący temat, zaczynamy od wczorajszej ulewy. Wyglądało to wszystko bardzo groźnie, ale sprawdziliśmy u strażaków zaledwie 7 wyjazdów do pompowań i przewróconych drzew i podobnych spraw, czyli z dużej chmury mały deszcz, chociaż deszcz był duży, natomiast interwencji niewiele. To samorządowców zapytam, wójt gminy Smołdzina, jakieś kłopoty, czy nie?
Nie, no, na szczęście chyba ta opatrzność boska nad nami czuwa cały czas, ta święta góra Rowałku chyba. Dzięki temu te różne kataklizmy gminy Smołdzina mijają, na szczęście mijają.
Adam Jaśkiewicz.
W gminie Redzikowo zdarzyły się pojedyncze incydenty, one nie dotyczyły raczej zdarzeń drogowych, bardziej obciążenia sieci deszczowych i kanalizacji sanitarnej spowodowały, że musieliśmy interweniować na niektórych naszych sołectwach, gdzie po prostu chwilowe, zbyt duże opady deszczu spowodowały takie właśnie problemy, gdzie mieliśmy zgłoszenia. To nie były duże ilości zgłoszeń, ale ta południowo-wschodnia część gminy rzeczywiście dotknęła tego tematu. Nie były to sprawy, które zagrażały bezpośrednio posesją czy też osobom, natomiast no, stwarzały zagrożenie w ruchu drogowym.
Radna za to nie odpowiada, ale czy pani ma wiedzę, co tam się wydarzyło?
No może nas nie chroni w Słupsku opatrzność boska, tak jak w gminie Smołdzino, natomiast dosyć dobra gospodarka wodno-ściekowa i programy, które Słupsk realizuje, za to bardzo mocno nagradzany, właśnie za to, żeby uniknąć i zbiorniki wodne i wszelkie rozwiązania, aby uniknąć podtopi. Natomiast na osiedlu Niepodległości wiem, że są chyba na Kosaka, są pozalewane piwnice. No niestety przed nawalnymi deszczami bardzo ciężko o zabezpieczenia. Ale nie są to takie kataklizmy na wielką skalę, ale są.
Niestety, to się zdarza. Zaczniemy od tego tematu, który musi się pojawić, czyli od granic. Jest negatywna opinia projektu MSWiA, natomiast decyzja jeszcze nie zapadła. Adam Jaśkiewicz, jak pan przyjął to? To jest na razie tylko zapowiedź decyzji, a nie decyzja.
Panie redaktorze, rozmawiamy o projekcie rozporządzenia Rady Ministrów.
Przyjąłem tak jest.
Z zadowoleniem stanowisko Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z tego powodu, że mam wrażenie, że gdzieś w końcu wysłuchano ten głos wielu, wielu samorządowców, by tak jak to było niegdyś, wysłuchano wówczas pana premiera, by te zmiany, które są kontrowersyjne, nie zachodziły w taki sposób. Mam nadzieję, że ta decyzja nie zostanie zmieniona po Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, ale przede wszystkim, że nastąpi pewna refleksja, o którą już dzisiaj apeluje bardzo wiele instytucji, łącznie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, że dojdzie do tego, że ten proces zostanie ucywilizowany, bo to, że zmiany będą następowały, które będą miały konkretny cel, to jest jasne. Natomiast to, że należy ustabilizować te i ucywilizować te procesy, to też już jest jasne. Przez wiele lat te decyzje budziły wiele kontrowersji i tak naprawdę nigdy nie były postrzegane jako decyzje podmiotowe, tylko przedmiotowe. Samorządy były traktowane w taki sposób, że właściwie musiały się godzić z decyzją, bo przecież i dzisiaj również muszą się godzić z tą decyzją, bo póki co na żadnym etapie postępowania samorządy nie są stroną tego postępowania. W związku z tym z umiarkowanym zadowoleniem, dlatego że wiemy, szczególnie jako gmina Redzikowo, jak wygląda ten proces od wielu lat i jak wyglądał ten etap w 2022 roku, jak bardzo różniło się finalne rozporządzenie w stosunku do projektu. Natomiast tym razem liczę właśnie, że na etapie decyzji ostatecznej ten argument, że właściwie w całej Polsce negatywnie rozpatrzono wnioski, gdzie nie było zgody mieszkańców, gdzie nie było jednomyślności, zostanie utrzymany.
Małgorzata Lenart.
Powiem sportowo, piłka jest w grze. Jaki będzie wynik, dowiemy się prawdopodobnie chyba pod koniec lipca, będą już te bardzo konkretne. No jutro jest to, jak tu kolega powiedział, spotkanie i w Warszawie. Natomiast tutaj się muszę z panem zgodzić co do tego, że należałoby na pewno, bo sprawa jest rzeczywiście, no jesteśmy na takiej małej wojence, a to jest niepotrzebne, to nikomu nie służy. Na pewno powinny zajść jakieś zmiany, ale myślę, że tam już poza oprem naszego samorządu to wyrasta ustawowe, zmiany może w zapisach o samorządzie, żeby właśnie nie dochodziło do takich kontrowersji, do takich niepotrzebnych tutaj między nami animozji. Co do samego faktu rozszerzenia granic miasta, to moim zdaniem miasto nasze, ja jako Słupszczanka, jako radna, absolutnie uważam, że są świetne argumenty za tym, aby się miasto rozwijało, rozszerzało. I będę za każdym razem, jeżeli będziemy przystępować do rozszerzenia, będę się w to angażowała, bo, szanowni państwo, my na przestrzeni ostatnich 20 lat Słupsk się pomniejszył o prawie 20 tysięcy mieszkańców. Doskonale pamiętamy, jak było ponad 100 tysięcy. I z czego to wynika? To wynika z tego, że nam brakuje miejsca, ponieważ jesteśmy jednym z najmniejszych obszarowo miast w ogóle w Polsce w stosunku do liczby mieszkańców. Nasi mieszkańcy wyprowadzają się, no doskonale tu wszyscy jesteśmy stąd, więc wiemy, jak wyglądają Siemianice, Bolesławice. W zasadzie są to sypialnie Słupska. Mieszkają tam, no można powiedzieć, Słupszczanie w większości, którzy tutaj mają swoje centrum życia. Poza tym ten odpływ mieszkańców, no powoduje to, że miasto powoli zaczyna tracić swoją rangę. Do tego przewidywania demograficzne są takie, i to nie jest żadna tajemnica, że w perspektywie, nie wiem, 20-30 lat Słupsk może mieć 60-65 tysięcy mieszkańców, co, proszę państwa, bardzo też negatywnie wpłynie na okoliczne, na cały nasz powiat, na okoliczne gminy. Bo może tak sparafrazuję trochę też słowa premiera obecnego rządu, który, no bo też odnosił się do tej kwestii bardzo publicznie, tu zresztą w Słupsku, który bardzo jakby apelował też o to, aby też samorządy obok też, no tak, spojrzały na to w szerszej perspektywie i zobaczyły i trochę nadmuchały w te żagle i miały świadomość bardzo mocną tego, że ich rozwój taki dobry, no bo obie gminy, co tu dużo ukrywać, i bardzo się z tego cieszę, bardzo dobrze się rozwijają, no ale rozwijają się dlatego, że tym wielkim impulsem jest miasto. Jeżeli to miasto będzie słabło, to te gminy też będą słabły.
Arkadiusz Walach, gmina Smołdzina jest daleko położona od Słupska, ale też chciałbym, żeby pan się odniósł do takiej myśli, która tu się kiedyś pojawiła, też z dyskusji samorządowców, że też może by się warto przyjrzeć wielkości poszczególnych gmin, że małe gminy mają kłopoty z funkcjonowaniem, bo mają niewielkie dochody własne i gmina Smołdzino nie jest dużym samorządem, urokliwym wprawdzie, tutaj nikt tego nie kryje, ale czy te gminy nie powinny być większe i jak pan z perspektywy tych niemal 30 kilometrów patrzy na ten spór, wojnę, przeciąganie liny, jak nazwał.
Może zacznę najpierw od tej kwestii tutaj, co państwo tu się przedmówcy mówili. Później wrócę do gminy Smołdzino. Ja jestem bardzo mocno związany z całym powiatem słupskim, przede wszystkim z gminą Rydzikowa, gminą Kobylnica, czy gminą Wiska Łuska, czy Nową Wsią Lęborską, z którymi byłem na naszej manifestacji w Warszawie. To jest niedopuszczalne, żeby drugi samorząd anektował kolejny samorząd, skoro ma tą wiedzę, przecież społeczeństwo jest najważniejsze dla nas i przede wszystkim dla samorządowców i dla włodarzy tych gmin, że głos samorządowców winien być wysłuchany, również wysłuchany przez parlamentarzystów. Parlamentarzyści to jest głos i twarz danego okręgu. No nie może być tak, żeby parlamentarzysta danego okręgu stawiał się po jednej czy po drugiej stronie.
Ale jak pan traktuje ten argument pani radnej Małgorzaty Lenart, która mówi, słaby Słupsk to słaby region, miasto się nie może wykrwawiać, mieszkańcy się wyprowadzają niezbyt daleko i tak de facto to miasto ma problem w związku z tym.
Panie redaktorze, każdy ma prawo mieszkać tam, gdzie chce mieszkać. Jednak ten mieszkaniec, który się wyprowadził ze Słupska, pracuje w Słupsku oczywiście, tutaj wytwarza produkt PKB. Może mieszkać sobie w gminie Rydzikowo czy w gminie Kobylnica. Co takomu przeszkadza? Może trzeba zmienić sposób funkcjonowania danego samorządu. A być może nie trzeba budować w mieście Słupska kolejnych dyskontów, wielkich sklepów wielkopowierzchniowych, tam też mogłoby być wybudowane.
No ale żaden samorząd nie wygania inwestorów, jeżeli ma takie możliwości lokalizacyjne, bo to są z kolei podatki, które zasilają budżet, a bez budżetu, który jest zasilany stale, trudno funkcjonować każdemu samorządowi. Pan to najlepiej wie, nie od wczoraj, panie z wójtem.
Panie redaktorze, trzeba wybrać, no niestety, trzeba wybrać mniejsze zło. Ale ja życzę państwu, żebyście się dogadali, bo tak jak tu pani Małgosia powiedziała, że współpraca to jest coś fajnego i coś ciekawego. Takie właśnie to przysparzają tylko i wyłącznie kłopotów, bo nas nie stać. Nie mamy czasu na to, ażeby się kłócić. Mamy pracować dla dobra małych ojczyzn i ja wierzę, że ta współpraca będzie, no bo to buduje siłę i sojusz tego terenu. Jeżeli chodzi o małe gminy, no jesteśmy małą gminą, piękną, dziewiczą, turystyczną. Niech państwo polskie tylko sobie przypomni, rządzące w tym kraju, że trzeba takim gminom, skoro się cieszymy, że mamy takie dobro narodowe, dać subwencję ekologiczną, a nie, najpierw dać, a potem.
Nawiązuje pan do tego, że część gminy Smołdzino to jest Słowiński Park Narodowy,
no 65%
który nie można go ani zabudować, ani z niego korzystać w jakikolwiek sposób gospodarczy, tak?
Państwo, radiosłuchacze, 35% reszty gminy to jest otulina Słowińskiego Parku Narodowego, a w tej otulinie 80% Natury 2000. Jak funkcjonować? Ja się cieszę, że nie mogę budować farm fotowoltaicznych, chociaż jakbym mógł, to też bym tego chyba raczej nie czynił i bym robił wszystko, ażeby nie pozwolić na to, chociaż prawo jest takie, nie inne i nie można być wbrew prawu. Nie możemy mieć wiatraków. Gdzie najbardziej wieje, tak jak pani Małgosia powiedziała, przed wejściem do studia, no w mnie smudzie naprawdę wieje. Ale nie chcemy tych wiatraków, ale zróbmy jakąś tabelę informującą, że na każdym hektarze, daję przykład hipotetycznie, może być postawiony jeden wiatrak, a więc jest to kwota X. Za każdy wiatrak plus minus około 85 tysięcy do budżetu. Mamy 30, mamy pieniądze w granicach 3 milionów złotych na wkład własny do inwestycji. No mamy, a tak niestety wszyscy przyjeżdżają i mówią, panie wójcie, za słabe ciśnienie wody, nie ma kanalizacji, nie ma oczyszczalni. A z czego? Oczywiście rządzący w tym kraju mówią, no
to jest argument, że mała gminy. I to jest argument, że mała gmina nie ma sensu. Czy pan się z tym nie zgadza?
Nie, no bezapelacyjnie się z tym nie zgadzam. Przecież ta gmina naprawdę bardzo dobrze funkcjonuje. Zadłużenie tej gminy to 25,5%. Życzę każdemu samorządowi, żeby miał takie zadłużenie. Trzeba na każdą złotówkę naprawdę racjonalnie patrzeć i ją tak wydawać, ażeby był, żeby było dobrze wydane. Zadań jest bardzo dużo i trzeba wybrać te naprawdę najlepsze, ale tłumaczyć mieszkańcom, tłumaczyć swoim mieszkańcom.
Jaki jest kontekst, tak? Jakie jest otoczenie, kontekst, tak?
I dlaczego robimy to, nic innego.
Dobrze, Adam Jaśkiewicz, rozumiem, ad vocem do Małgorzaty Lenart.
Tak, myślę, że rady słuchacze już są troszeczkę zmęczeni całym tym procesem zmian granic od wielu lat.
No to jest 7 miesiąc tego sporu, tak?
Argumentami ja naprawdę za słowami kolegi wójta Arka powiem tak. Rzeczywiście każda gmina ma swoje zadania, każda musi się rozwijać. Natomiast do pani radnej powiem tak. Wciąż powtarzacie państwo te same argumenty, one nawet tutaj dzisiaj padły, które sobie wzajemnie jakby przeczą, bo co do zasady, Słupsk ma się gdzie rozwijać. Chociażby z tego powodu, że sprzed 2 lat zostało jeszcze kilkaset hektarów, które należały do gminy Redzikowo. Ale pada od razu argument, że trzeba zabrać mieszkańców, czyli jednym słowem mieszkańcy się wyprowadzili. Tylko, że nikt nie bada tego pod kątem tego, w jaki sposób ci mieszkańcy zainwestowali i gdzie zainwestowali. To nie jest tak, że 20 tysięcy ludzi ze Słupska wyprowadziło się do Kobylnicy i Siemianic. To nie jest prawdą, to tak nie wygląda. Natomiast albo Słupsk się musi rozwijać, albo zwiększyć liczebność. Przynajmniej gdybyśmy mówili otwartym tekstem. Jako
a to się państwo, wyklucza?
Nie, to się nie wyklucza, natomiast to powinno być jasno deklarowane, dlatego że cały czas po stronie miasta pojawia się argument silny Słupsk, to silny region, musimy zwiększyć liczebność. Natomiast nikt nie bierze pod uwagę tego, że my jako region wspólnie, tutaj jak siedzimy, działamy w ramach tych samych przepisów, tych samych zasad budżetowania i przede wszystkim tych samych problemów inwestycyjnych. I dzisiaj osłabianie samorządów wokół nie spowoduje wzmocnienia lidera, którym miasto powinno być, z tego powodu, że sąsiedzi będą zbyt biedni, żeby w jakikolwiek sposób uczestniczyć w procesie inwestycyjnym, czy to w ramach MOF-ów, czy ZIT-ów. Natomiast Ja myślę, że problemem miasta jest niestety to, że a szczęściem gminy Rędzikowo, a wcześniej Słupskiej jest dokładnie odwrotna sytuacja, czyli pewna wizja kontynuacji procesu inwestycyjnego. Tutaj od wielu lat, mimo że jesteśmy gminą wiejską, ja z tą gminą jestem jako mieszkaniec związany całe życie, jako współpracownik od 20 paru lat i od zawsze był pewien balans pomiędzy rozwojem tych terenów, które mogą być zagospodarowane inwestycyjnie, tych również, które dzisiaj stanowią własność miasta Słupska, czyli Płaszewko, i również zwiększaniem oferty nie tylko mieszkaniowej, ale takiej rekreacyjnej, kulturalnej dla potencjalnych mieszkańców. To się musi ze sobą łączyć, dlatego że gron naszych nowych mieszkańców to są po prostu pracownicy, którzy przyszli za nowymi inwestycjami. Dlatego powtarzanie tych samych argumentów w mojej ocenie na tyle już mocno zmęczyło wszystkich w tym radiu słuchaczy, że dzisiaj nikt nie dostrzega podstawowego problemu. Najważniejszym argumentem w tym procesie jest przepływ nie tylko mieszkańców, ale przede wszystkim przepływ finansów. I dzisiaj nikt głośno o tym nie mówi, że przecież gmina Rędzikowo jest biedniejsza o 30 milionów od 3 lat, miasto Słupsk bogatsze o 30 milionów, ale jak z jednej strony mogę pokazać procesy, które wyhamowują, tak z drugiej strony nie do końca dostrzegam to, że miasto te środki skutecznie inwestuje. Ale nie jesteśmy tutaj po to, żeby to oceniać. Jesteśmy po to, żeby, tak jak wójt Tarek powiedział, zakończyć ten proces. Ja mam nadzieję, że skuteczna zmiana przepisów w tej materii ucywilizuje to na tyle, że te zmiany będą po pierwsze rozsądne, a po drugie nie będą prowadziły do tego typu właśnie sporów, bo przecież my dzisiaj, to nie jest tak, że my dzisiaj prowadzimy otwarty konflikt między sobą, bo my musimy i chcemy współpracować.
Mam wrażenie, że na końcu języka miał pan słowo zbrojne.
Nie. To nie jest, bo tutaj jest wojna. Nie prowadzimy takich rzeczy, bo nie wolno tego nadużywać. Natomiast rzeczywiście nie wolno też się w taki sposób zachowywać.
Ale widzi pan, co się dzieje w internecie. Ja staram się unikać tej wymiany zdań i tam często są naprawdę już argumenty takie, że
radio słuchacze,
tylko wystarczy zamknąć oczy po prostu. No.
Gmina Smołdzino, mała gmina, będzie gminą turystyczną. Gminy sąsiednie, w tym gmina Rędzikowo, muszą zadbać o to, żeby rozwijała się infrastruktura, która będzie pomagała z tego potencjału korzystać. Przecież gdybyśmy dzisiaj, ten, co pan redaktor powiedział, proces z internetu przenieśli na nasze ścieżki rowerowe, to dochodziłoby do rynkoczynów. No bo przecież infrastruktura...
No chyba nikt tego nie chce.
No właśnie.
Nie daj Boże.
Ale też nikt nie używa narracji, że przecież to my wybudowaliśmy, a wy korzystacie. No tak to dzisiaj wygląda, że ja nawet jestem skłonny zaryzykować taki eksperyment, że gdyby na dzisiaj mieszkańcy gmin ościennych na 3 dni powiedzieli, nie jedziemy do pracy do Słupska, to byłby paraliż miasta. Bo nagle by się okazało, że nie ma kto sprzedać Biedronce przysłowiowej.
Ale to my o tym wiemy właśnie.
Nagle by się okazało, że pracownicy firm komunalnych by nie wyszli na drogi. My też to wiemy. My też mamy współpracowników z wielu gmin. Dlatego myślę, że te powtarzanie tych samych argumentów nie ma sensu. Ja mówię tak, współpraca zawsze łączy i prędzej czy później dojdzie do resetu. Do takiego resetu, który spowoduje, że ten proces się ucywilizuje. Tylko do tego jest potrzebna zmiana przepisów.
Małgorzata Lenart.
No to, czy mówiliśmy, zmiana przepisów. Szanowni Państwo, oczywiście Pan mówi, że my mamy cały czas podnosimy te same argumenty, ale Państwo też dokładnie to samo robicie.
Ale my się bronimy.
Także bronimy się. No właśnie, no zawsze ten, który się broni i stawia się w pozycji jakby, no przepraszam, takie słowo użyję, ofiary, zawsze ma tak trochę lepiej. Poza tym, szanowni Państwo, może ja sobie przywołam, parę lat temu Polska była gospodarzem Światowego Forum Miast. No to wielki zaszczyt, to się odbywało w Katowicach. I to chyba nie bez przyczyny. Jednym z najważniejszych problemów, najwięcej paneli odbywało się wokół tematu suburbanizacji. Dotyczyło to, było mowa o świecie, o Europie, o Polsce. I to jest szalenie groźny proces. Z drugiej strony miasta się zawsze rozwijały, zawsze te swoje granice. Pan redaktor jest historykiem, doskonale wie.
Nie, ja nie jestem historykiem.
A ja myślałam, że pan jest...
Ja z wykształcenia jestem tylko technikiem budownictwa i melioracji.
A ja myślałam, że pan jest historykiem.
Ale studia skończyłem z zarządzania.
Aha, no ale interesuje.
Historyk tylko z pasji.
No to z pasji, no to czasami więcej niż ten z wykształcenia wie. I wie pan doskonale, jak wyglądał rozwój, no nie wiem, załóżmy na przestrzeni, nie wiem, 400 lat rozwój miast, że te granice każdego miasta się poszerzały. Poza tym jest jeszcze bardzo ważna informacja. Przez wyniki wyniki badań naukowców Polskiej Akademii Nauk nad socjologią, rozwojem miast wykazują, że chyba w gronie 140 miast, tak zwanych prezydenckich, takiej wielkości jak Słupsk, właśnie Słupsk jest w czołówce miast, które są najbardziej zagrożone tą suburbanizacją, też między innymi z tego powodu, o którym mówiłam na początku,
tylko państwa,
czyli tego terenu.
Państwa oponenci stawiają trochę inną tezę, że to nie jest efekt tego, że miasto jest małe, tylko że nie wykorzystuje swojego potencjału,
no
jaki
to
ma.
Ja wiem, ja znam tą tezę, ona jest powtarzana również od lat i tak jak państwo mówicie, że my powtarzamy jeden argument, tak samo państwo powtarzacie, ale...
Ale łatwo go zweryfikować
łatwo
w terenie.
To znaczy... Ja z całym szacunkiem, bo bardzo dobrze znam gminę Smołdzino, bo pracowałam dla tej gminy, jeszcze lepiej znam gminę Redzikowo, przez wiele lat bardzo mocno byłam związana i naprawdę z szacunkiem, rozwojem, to o czym powiedział pan wójt, może to bezpośrednio dotyczy dzisiejszego tematu, ale rzeczywiście to są perły naszej ojczyzny, takie tereny i ja widzę zachwyt ludzi, którzy przyjeżdżają i uważam, że państwo musi wam dorzucać pieniądze, żebyście po prostu to utrzymywali. Absolutnie, bo tak, absolutnie jestem za tym, ale to są już jakby nie od nas tutaj na dole, bo my jesteśmy absolutnie na dole tutaj w tym lokalnym samorządzie, tylko to są sprawy do już załatwiania troszeczkę wyżej. I to, o czym powiedział pan wicewójt, że rzeczywiście powinno państwo zrobić wszystko, aby to, jak to pan powiedział, ucywilizować tę drogę ewentualnie
i tu
do
postawimy przecinek, a może nawet średnik, bo do sprawy i do dyskusji państwa nie tylko na ten temat wrócimy po krótkiej przerwie.
Wakacje, plaża, słońce i Studio Słupsk 102 FM od 12 do 16.
Nie pozwoliłem pani skończyć przed serwisem. Może pani skończyć swoją myśl odnośnie zmiany przepisów, jeżeli chodzi o granice administracyjne i przejdziemy do kolejnego tematu.
No właśnie, bo mówiliśmy w ogóle o tym wielkim, bardzo trudnym zjawisku pod tytułem suburbanizacja i ono dotyka nie tylko Słupska, tylko jak mówiłam na początku, bardzo wielu miast i w Polsce i za granicą i te zjawiska bardzo ograniczają właśnie ten potencjał społeczno-ekonomiczno-gospodarczy miast. Ale rzeczywiście, aby uniknąć, tak jak wrócę do pana wypowiedzi, pana wicewójta, żeby uniknąć takich bardzo też niepotrzebnych, bo przypomnijmy, my tu wszyscy jesteśmy w sumie no, jakby z jednego terenu, wszyscy się znamy, obok siebie mieszkamy, jesteśmy sąsiadami, to jednak uważam, zresztą to nie tylko absolutnie moje zdanie, ale to speców, prawników, którzy zajmują się tymi sprawami legislacyjnymi dotyczących samorządów, że to powinno gdzieś być usankcjonowane, czy ustawowo zmienione i jakoś doprowadzone do tego, żeby uniknąć takich niepotrzebnych konfrontacji. Niemniej jednak ja będę stała cały czas na stanowisku, że nie wyobrażam sobie, że Słupsk się nie może rozwijać, bo jeżeli pan tutaj podawał jakieś dane, to ja mówiłam o tych 65 tysiącach, to chyba tam, nie wiem, za 40 lat czy za 50, nie pamiętam już tych prognoz.
To jest prognoza, tak, która zależy od wielu czynników.
Tak, ale proszę też, gdybyśmy nie wychodzili, gdyby władze miasta, znaczy to powstało z inicjatywy radnych, to rozszerzenie jedno i drugie, gdyby zostało to zaniechane, to też może się tak zdarzyć, że nasze dzieci, wnuki rozliczą. Co robiliście? Przespaliście możliwość? Dlaczego doprowadziliście do tego, że Słupsk jest o połowę mniejszy, no i jednocześnie traci swą rangę? Ja jeszcze chciałam powiedzieć, drodzy państwo, że Słupsk już bardzo stracił, kiedy przestał być miastem wojewódzkim. I my to wszyscy bardzo odczuliśmy. Teraz oczywiście nie ma takiego drastycznego, ale powoli ten proces, no, my obserwujemy.
Tylko jednym zdaniem, żeby ten temat zakończyć, w trzech kwestiach. Cieszę się bardzo, że pani radna dostrzega potrzebę zmian przepisów. Mam taki apel, żeby za pośrednictwem prezydencji miasta Słupska zmobilizować Związek Miast Polskich, by wspólnie ze Związkiem Gmin Wiejskich dopiął zmianę przepisów, bo ten temat jest od dawna procedowany, a tutaj chodzi przede wszystkim o
ale MSWiA chyba już wszczęło jakąś procedurę zmiany.
I to jest argument koronny.
Lobby.
Natomiast, szanowni państwo, zmiana przepisów to przede wszystkim ukształtowanie procesów majątkowych, terminowych i procesów odwoławczych. Dzisiaj ta zmiana granic niestety w Polsce jest najczęściej tak procedowana, nie służy rozwojowi, znaczy służy pozyskaniu majątku na pewno, natomiast przede wszystkim zmiana granic nie może oznaczać zabierania sąsiadowi, tak jak pani powiedziała, jesteśmy sąsiadami, jego majątku, który stanowi bazę podatkową, który wypracował, biorąc pod uwagę umowę społeczną ze swoimi mieszkańcami, że inwestujemy w ten teren, żebyśmy w przyszłości mogli budować infrastrukturę u was, bo tam przyjdą podatnicy, tutaj nie przyjdą, bo jesteśmy za daleko, tak jak w małej gminie. My, nasze najdalsze sołectwa niestety nie są atrakcyjne, bo jesteśmy gminą wiejską dla inwestorów i ta zmiana granic niestety, przykład Słupska i Redzikowa, pokazuje, że ma tylko i wyłącznie wymiar fiskalny. Padł Gdańsk. Gdańsk rzeczywiście ma dzisiaj chyba jako jeden z niewielu regionów dodatni bilans, jeżeli chodzi
jako
o...
miasto.
Jako miasto.
488 tak. tysięcy
natomiast
obecnie.
Gdańsk i cała metropolia, która jest dzisiaj prawie już ukształtowana, od dawna nie mówię zmiany granic. Natomiast rozwija się fenomenalnie i to jest przykład na to, że można to robić w inny sposób. Natomiast ja tylko apeluję o to, byśmy nie mówili o zmianie granic jako w kontekście potencjalnego przyszłego rozwoju jakiegokolwiek ośrodka w Polsce, tylko mówmy sobie wprost. 80% tych zmian, które są wbrew samorządom dokonywane nie za zgodą, bo zawsze pojawia się przykład Zielonej Góry, a jest wiele takich przykładów gmin, gdzie doszło do takich zmian wbrew, gdzie zabierano po prostu bazę podatkową. Nasze Paszewko, czy dzisiaj procedowane Wynkówko, to jest tylko przykład. Natomiast wiele gmin w Polsce, jak Kleszczów, chociażby tak, pokazuje, że te zmiany służą tylko temu, żeby przesunąć wpływy podatkowe z jednego samorządu.
Tam to chyba zdaje się chodzi o siedzibę jakiejś kopalni, która jest bardzo dochodowa.
Nie, tam, szanowni państwo, zabrano nie tyle kopalnie, co elektrownie, natomiast zapomniano
pomyliłem. Wiedziałem, że gdzieś dzwoni, ale nie kończy. Ale panie wójcie, długie było to zdanie i kończymy ten temat, bo pewnie go nie. Ale teraz możecie się pochwalić. Inwestycje w gminie, co tam teraz robicie? Arkadiusz Walach jako pierwszy, bo cierpliwie czekał na swoją kolej. Mieszkańcy najbardziej pewnie czekają na drogi. No i to się pewnie dzieje.
No panie redaktorze, radiosłuchacze, koledzy, to nie mogło ci u panie Adamie. No gmina Sądzino, muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o powiat słupski, to ma jedne z najlepszych dróg powiatowych na terenie powiatu słupskiego.
Niech pan tak nie mówi, bo w kolejnym rozdaniu się pan nie załapie na żadne inwestycje. Pan się tu pochwali, że ma pan dobre drogi, to powiedzą, no gdzieś indziej jest gorzej. No.
Ale my się i tak nie złapaliśmy, bo trzeba powiedzieć, to pan Adam będzie wiedział, wicewójt. 22 wnioski zostały złożone do pani wojewody gminy wiejskiej razem z powiatem słupskim. Żadna gmina nie dostała złotówki. My to wszystko kończymy w ramach Polskiego Ładu 3, 4, 5 czy 8. Już w końcu już
czyli to są wszystko, wszystko to są końcówki wszystko, starych
to są
projektów,
wszystko
tak?
Starych projektów. Nic nowego, przynajmniej na terenie naszych gmin chyba nie,
ale
nie zostało.
Ale wojewoda dzieli pieniądze, chyba ze 2 czy 3 takie nabory były ostatnio.
No tak, to
tego,
w Lęborku jedna droga dostała.
Słupsk dostał na Portową, zdaje się, tak? Słupsk dostał na Portową i to chyba z 5 milionów, z tego co pamiętam.
Nie pamiętam, jaka
ale duża kwota, wysoka.
Panie redaktorze, jeśli pani wojewoda liczy na liczbę mieszkańców, liczbę kilometrów, no to takie gmina mówi, no nigdy nie dostanie, jeżeli chodzi o liczbę mieszkańców, bo u nas jest 3,5 tysiąca mieszkańców, a duże osiedle w Gdańsku to ma 5 tysięcy mieszkańców. No nie wolno w ten sposób podchodzić do tematu, ale przynajmniej moje imię już pamięta, bo trzeba było powiedzieć o tym głośno.
Ale się pan wyzłośliwia tutaj, panie wójcie.
Ja się nie wyzłośliwiam, ja jestem szczery do bólu i to jest bardzo ważne, bo trzeba być...
Szczerość ważna rzecz w życiu.
Szczerość,
ale nie zawsze skuteczna.
No niech tak będzie.
Niech tak będzie. Małgorzata Lenart, pani do inwestycji, ale no ten ring w końcu, kiedy wyjaśnicie ten ring?
No ring, proszę państwa, no wielka, gigantyczna inwestycja, no ciągle o tym mówimy i wzbudza wiele kontrowersji, ale tak jest przy budowie, oczywiście nie jest to żadne usprawiedliwienie, ale przy budowie każdego ringu w Polsce, każdej tak wielkiej inwestycji. No czekamy, no napotkali wykonawcy na wiele przeszkód, na gruntowe jakieś niespodzianki, na ten problem w wąwozie od ulicy tam na osiedlu akademickim.
Przepraszam, że przerwę, tak. Bo właśnie pani wiceprezydent Marta Makuch ogłosiła na Facebooku, że Słupsk jest na 10. miejscu w kraju w polsko-szwajcarskim programie rozwoju miast. I przyszłość w równowadze, kompleksowy i ambitny projekt Słupska wspólnie ze Szwajcarią dla lepszego i bezpiecznego miasta opiewa na 79 971 tysięcy, z czego dofinansowanie to 76 284 tysiące złotych, a to wszystko będzie pochodzić z polsko-szwajcarskiego programu rozwoju miast w ramach podpisanego partnerstwa z miastem Ustka.
No pięknie.
Czy nie jest tak źle z tymi pieniędzmi, jak pani mówiła, że jest kiepsko?
No nie jest, no cieszmy się, no i tak mamy od lat jakieś rekordowe budżety, oczywiście, no ale chyba chodzi o to, żeby, jeżeli jest dobrze, to chodzi o to, żeby było jeszcze lepiej. No inwestycja na partyzantów, uważam, że bardzo ciekawa, dużo
tylko
było...
Tylko ona miała kosztować 34 miliony, a będzie kosztować 53, zdaje się.
Do tego nie umiem w tej chwili precyzyjnie odpowiedzieć, ale to no raczej można było się z tym liczyć, zważywszy na to, jak trudny obiekt do realizacji, ale naszymi tu słupskimi siłami, świetny uważam projekt też słupskiej pracowni i miejsce, no zyskujemy bardzo piękną nową przestrzeń, miejsce bardzo potrzebne, społeczeństwo się też starzeje, bardzo potrzebne właśnie w centrum, no cały czas
ale
trwają
nie tak,
prace.
Tak, się starzejemy, po prostu dłużej jesteśmy młodzi, pani Małgorzata.
No niech tak będzie, no mamy, jeszcze kończymy rynek, właśnie tutaj jadąc do państwa widziałam bardzo dużo dzieci, dochodzą meble, czekamy na już otwarcie ogródków, bo jest oferta, oczywiście za jakiś symboliczny grosz dla przedsiębiorców wokół rynku, także myślę, że jak najszybciej tutaj to się jeszcze bardziej zazieleni i powstaną.
Oby się zazielenił jak najszybciej i aby się zaroił od siedzących.
Ale panie redaktorze, chciałam powiedzieć, że jak dużo się bardzo mówi o tym, że jakoby tu jest za mało zieleni, to chcę powiedzieć również, że przychodzą telefony od mieszkańców, którym się nie podoba, że jakiekolwiek są rośliny.
A, zajmowaliśmy się tym tematem, pani radna. Jest petycja, żeby usunąć część drzew, bo będą zasłaniać okna.
Aż tak, no to aż tak nie wiedziałam, ale
petycja.
Wiem, że tak, że wprowadzają, czyli widzicie państwo, wszystkim się nie dogodzi.
No nie dogodzimy wszystkim. Nie dogodzimy. Adam Jaśkiewicz, droga Redzikowo-Jeziorzyce?
To tak jak tutaj chyba już kolega powiedział, to nie, chyba nie chodzi o chwalenie się. Rzeczywiście proces inwestycyjny...
To nie jest kwestia chwalenia się, tylko przedstawienia inwestycji.
Redzikowo musiał wyhamować, bo musiał ze względu na to, o czym wcześniej rozmawialiśmy, czyli jednak znaczne ubytki, jeżeli chodzi o budżet gminy, bo te 10 milionów rocznie jednak bardzo waży. Natomiast odpowiadając na pytanie. Wiele inwestycji, które były zaplanowane w ramach środków już otrzymanych, czy to właśnie Polskich Ładów, czy programu zwiększania szans rozwoju ziemi słupskiej, rozpoczęły się, są w trakcie, ta droga, o której pan redaktor powiedział, plac budowy został przekazany, ona niebawem rozpocznie się, ta inwestycja tutaj, ona...
Tam jest jakiś poślizg, z czego on wynika?
Znaczy ten poślizg wynika przede wszystkim z procesu uzgodnień dokumentacji, dlatego, że...
A to jest inwestycja MON-owska, przepraszam, że tak przerywam,
tak,
bo...
to jest inwestycja współfinansowana przez Ministerstwo Infrastruktury i ta inwestycja dzisiaj rusza, natomiast ilość stron, która była przedmiotem tutaj uzgodnień, bo wielu zarządców dróg, bo przypomnę tylko słuchaczom, że zaczynamy na drodze gminnej, później mamy po drodze Generalną Dyrekcję Dróg, później drogę zarządcę powiatowego, na końcu miejskiego. Ta inwestycja rusza. Myślę, że niebawem pierwsze efekty już rozpoczęcia prac będą widoczne. Wiele inwestycji w gminie to są inwestycje związane z naszym procesem rozwoju, bądź też modernizacji szkół, bo zakończyliśmy dopiero co rozbudowę szkoły w Głubinie. Tam trwa budowa żłobka. Budujemy albo kończymy budować drogi, które właśnie w tych programach, o których mówiłem, się już znalazły. W ramach ZIT-ów rozpoczęliśmy, już wyłoniliśmy wykonawcę jednej ze ścieżek rowerowych. Za chwilę będą przetargi na kolejne ścieżki rowerowe. Także inwestycje w gminie Redzikowo, mimo że spowolniły, są realizowane. Dzisiaj przekazaliśmy plac budowy, będziemy modernizować drogę w Swołowie, chociażby właśnie tutaj padło w trosce o zabytek, czyli ten bruk, który tam jest, będzie na drodze gminnej przekładany, powstanie ciąg dla pieszych. Także no, te inwestycje, tak jak powiedziałem, mimo że zwolniły, są realizowane.
Ostatnio przejeżdżałem przez chyba Kusowo rowerem i widziałem tam te wasze mieszkania komunalne, zdaje się, po, tak. po lewej stronie tam i naprawdę one wyglądają bardzo ładnie.
To jest kolejna z inwestycji w gminie naszej. Od lat mamy taki proces inwestycyjny prowadzony przez spółkę gminną GTBS, gdzie przy bardzo dużym dofinansowaniu, bo one zaczynało się lat kilka temu na poziomie 40%, ostatni projekt został sfinansowany w 85%. Rozwijamy nasz zasób mieszkaniowy, bo te potrzeby mieszkaniowe, wbrew pozorom, chyba się nigdy nie będą mogły tak skutecznie zakończyć. Miasto ma również ten sam problem.
No że jak budujecie mieszkania, to kolejka się ustawia, to jest normalne.
Natomiast to osiedle rzeczywiście powstało tam w bardzo fajnym miejscu i ono również dotyczy naszych mieszkańców, tak? Czyli to nie jest tak, że bo też tak w przestrzeni publicznej słyszałem, że budujemy to dla kogoś. Nie, budujemy to dla naszych mieszkańców, bo takie są potrzeby.
Ja też widziałem, pojawiło się kolejne rusztowanie na remontowanej elewacji kamienicy, na rogu Zamenhofa i Piekiełko. Bardzo dobra informacja.
No,
wójt Arkadiusz Kwalach jeszcze chciał jedno słowo powiedzieć o inwestycjach.
Tak, bo tutaj wszyscy opowiadają, bo to pan redaktor mi powiedział tylko o drogach. No ja muszę powiedzieć, że w granicach 3,5 kilometra tych dróg powiatowych na terenie gminy Smudzino w tym roku ma być zrobione razem z powiatem słupskim, a więc jest to potężne zadanie. Już przygotowana inwestycja i myślę, że w przeciągu roku będzie termomodernizacja ośrodka zdrowia wraz z przebudową 7 100 000 zł. Inwestycja to w ramach partnerstwa gmin strefy przybrzeżnej Bałtyku, gdzie gmina Smudzino jest. Termomodernizacja klubiku dziecięcego. Czekamy na tylko i wyłącznie na to, czy zakwalifikujemy się. A więc jest dużo takich różnych dziwnych zadań, które, dziwnych, przepraszam, że tak za te słowo, które samorząd
różnorakich
wspólnie wykonuje. No, złożyliśmy wniosek razem ze Stowarzyszeniem Aktywności Lokalnej, razem zrobimy wiele, bo jak złoży się wniosek ze stowarzyszeniem, to łatwiej pozyskać pieniądze i w końcu chcemy wybudować mieszkania wspomagające pod skrzydłami Góry Rowoku, tak jest nazwa projektu, 6 mieszkań wspomagających, a więc na terenie gminy, miejscowości Smudzino. To myślę, że to też taki ciekawy efekt, czy kolejny etap R10, 250 tysięcy, czy szlaki kajakowe, wspomniał pan o PTT-ku, wartość tego zadania to w granicach 3,5 miliona złotych. Czekamy, w ciągu 2 lat te zadania będą wykonywane, a budżet gminy, tak jak tu państwo mówią, no najbardziej tutaj pan Adam, to nie jest z gumy ten budżet. W obecnym momencie to jest gminy Smudzino, budżet to 58 milionów, a w tym roku składamy wniosek na oczyszczalnie ścieków, na którą jesteśmy w ZP-tach wpisani, i 20 milionów, no potężna inwestycja, gdzie już się zastanawiam, skąd na wkład własny i jeszcze na VAT, nieszczęsny VAT, który jest niekwalifikowany.
Może pomoże Związek Powiatowo-Gminny.
No właśnie, chciałem do tego się
odnieść. Ja myślę, że wspólnie razem duże rzeczy wykonujemy, Związek Powiatowo-Gminny. Ja jestem, powiem tak, jestem zaskoczony, tak jak Stowarzyszenie Strefy Przybrzeżnej Bałtyku, że pojechali wszyscy włodarze, oczywiście ja też byłem, do marszałka, że najważniejszą, kluczową inwestycją tej Strefy Przybrzeżnej jest zrobienie kanalizacji na teren i oczyszczanie na terenie gminy Smudzino. No po raz pierwszy się spotkałem
z taką sytuacją. To tak musi być, bo to jest turystyczna gmina, a musi być czysto. Koniec, kropka.
Za tym, ale ja widzę tą pomoc również w związku tutaj, tak. Jeżeli chodzi o Związku Powiatowo-Gminnym.
I kropeczka tutaj. I teraz jest ostatnia kwestia i też krótko, bo zagadaliśmy się straszliwie. Dwukadencyjność wójtów, burmistrzów, prezydentów, za czy przeciw, Małgorzata Lenart jako pierwsza.
Oj, bardzo trudne pytanie, bo tak, kiedy nie byłam radną, to uważałam za, że to tak powinno być. Nie wiem, jak jest w innych demokracjach.
2 kadencje i koniec.
Tak uważałam. Natomiast teraz, kiedy już tak z bliska i na co dzień obserwuję ten proces twórczy, można też tak powiedzieć, i tutaj zarządzania miastem, to myślę, że 3 kadencje, bo to jest takie...
Czyli 15 lat.
Jeśli mieszkańcy oczywiście wybiorą.
Jeśli
bo
wybiorą.
To jest tak, panie redaktorze, że czasami włodarz przygotowuje projekty. Czasami kilka lat, prawda, zgódźcie się panowie, trzeba poświęcić, żeby przygotować jakieś projekty, koncepcje. I potem nagle kończy się moja kadencja, a ja już wiem wszystko, co dalej z tym robić. I ktoś wchodzi znowu w te, że tak powiem, nowe buty.
Ale taka czasami trochę... to jest zastępca i jest kontynuacja.
Ale no, trudno mi powiedzieć.
No to ludzie decydują.
Trudno mi powiedzieć, ludzie decydują.
Adam Jaśkiewicz.
Ja tylko szybciutko pół zdaniem dokończę za wójtem Markiem. Rzeczywiście Związek Powiatowo-Gminny, wzorowy przykład, jak można realizować wspólne inwestycje, każdy swoje. Niestety nie mamy tam miasta Słupsk. To jest taki przytyk, przepraszam, ale tam miasto dawno już powinno być, żeby wspólnie te środki pozyskiwać. Jeżeli chodzi o pytanie, które pan redaktor
zadał...
Może
powinniście jeszcze raz zaprosić
ja
miasto.
Ja jestem przeciwny dwukadencyjności, mimo że nie jestem wójtem. Jestem zastępcą wójta, natomiast jestem przeciwny takiej formule wprowadzenia tego ograniczenia, ponieważ ono dotknęło tej grupy funkcjonariuszy publicznych, którzy są wybierani w wyborach bezpośrednich, decydują mieszkańcy, a nie szyldy, czy loga partyjne. Niestety w tej sytuacji uważam, że albo powinno być tak, że dotyczy ta kadencyjność wszystkich funkcjonariuszy publicznych, co jest utopią i moim zdaniem te argumenty nierealne. Nigdy nie trafią i są nierealne.
Czyli senatorowie, posłowie,
starostowie i tak dalej. Dlatego, że w przestrzeni publicznej coraz częściej się mówi o tym, że wójta, burmistrza, prezydenta, niektórzy mieszkańcy nie zdążyli zapamiętać twarzy, bo nie mają potrzeby korzystania, nie widzą się za często, nie chodzą na zebrania sołeckie, chociażby. Natomiast parlamentarzystów pamiętają od wieków młodzieńczych. W związku z tym, ja się z tym nie zgadzam akurat argumentem.
Ale że to dzisiaj złośliwości próbują.
Tak, ale jeśli mamy być szczerzy, natomiast jest projekt poselski chyba, albo projekt PSL-u chyba w tej materii. Ja uważam, że to mieszkańcy powinni decydować i kadencyjności nie powinno być. Dlatego, że dzisiaj mamy przykłady w tej kadencji już, że niektórzy samorządowcy już są odwołani skutecznie. W związku z tym, dajemy głos mieszkańcom jako wyborcom tutaj naszej
mogą odwołać,
to
tak?
Oni powinni decydować. Żaden rząd nie powinien tego wprowadzać.
Arkadiusz Walach. Nie będzie pan mógł kandydować.
Nie może być takiej sytuacji, że rządzący w tym kraju zostawiają mi czynne prawo wyborcze, a zabierają bierne prawo wyborcze. Niech sobie zabiorą te prawo bierne wyborcze i nie ma problemu. I wtedy jest okej. Okay. Tylko niech uważają. Nie ma co się bać. No jestem święcie przekonany, że wielu z nas inaczej stworzymy grupę.
Ale pan wystartuje trzeci raz z rzędu, czy nie?
No nie jestem w stanie, ale mogę wystartować na posto. I na pewno stworzymy taką grupę samorządowców, która wystartuje, która słucha mieszkańców i wie, jakie są najważniejsze potrzeby i nie pod żadną szyldem politycznym, czy Prawa i Sprawiedliwości, czy Platformy Obywatelskiej, czy Konfederacji, czy innych. Stworzymy, jestem święcie przekonany, że stworzymy grupę samorządowców, która zrobi rewolucję na scenie politycznej, bo chyba do tego jesteśmy stworzeni i tak powinno być.
Takie próby już były, a może też jest to naturalny kierunek, że doświadczeni ludzie z samorządu idą do parlamentu krajowego.
Ale my, panie redaktorze, najbardziej wiemy, dlaczego taki poseł, senator, wielu innych nie słucha nas. Podstawowe rzeczy, prosty przykład. Jeden tylko, bo miałbym dużo, mam nadzieję, że kiedyś się
mamy 30 sekund.
Sprawa nauczycieli. Dlaczego jednym daje się 2,5 tysiąca złotych dodatku, a drugiej grupie przedszkolnej nauczycieli się nie daje? Samorząd gminy Smudzino dał ze swojego budżetu.
Brawo.
To jest jedna rzecz. A dlaczego mamy płacić za domy pomocy społecznej? To państwo polskie takie dało ludziom emerytury, a teraz taki samorząd gminy Smudzino musi 900 tysięcy dołożyć. Niech to rządzący ten kraj słuchają, bo nie może być takiej sytuacji. I wiele jeszcze, mam nadzieję, że się jeszcze spotkamy.
No pewnie, że się spotkamy. Ale bardzo miło byłoby państwa tutaj gościć dzisiaj. Małgorzata Lenart, radna miejska ze Słupska, wójt gminy Smudzino, Arkadiusz Walach i wicewójt gminy Redzikowo, Adam Jaśkiewicz.
Dziękuję państwu
za przybycie do studia i za dyskusję.